Drodzy, dzisiejsze rozważanie jest krótką przerwą w rozważaniu pierwszego listu do Koryntian. Pomyślałem, że dobrze jest jednak skoczyć w inne miejsce, dotknąć innego tematu, a wrócimy sobie za tydzień, jak Bóg pozwoli. No, może za tydzień nie, ale wrócimy do pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 10. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o stwierdzeniu, takim bardzo ulubionym zdaniu, często powtarzanym przez nas chrześcijan. Bóg jest miłością. I krótki quiz. Gdzie padają te słowa i kto jest ich autorem? W Nowym Testamencie. Bóg jest miłością. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście wypowiada te słowa. Bóg jest miłością. I zachęcam, abyśmy otworzyli Biblię w tej chwili na pierwszym liście świętego Jana, rozdziale 4 i dwa wersety, 8 i 16. 1 Jana 4, 8 i 16. I przeczytajmy wspólnie. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Oraz werset 16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Moim zdaniem współcześnie jest to najczęściej cytowana wypowiedź dotycząca Boga. Jeżeli chcemy komuś powiedzieć o Bogu, to mówimy: Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I to zarazem mówią ci, którzy w Boga wierzą, którzy są Jego uczniami, naśladowcami, są Jego dziećmi, jak i ci, którzy nie wierzą w Boga. I każdy z nich cytuje to zdanie z innych zupełnie pobudek. Lubimy to stwierdzenie dlatego, że jest ciepłe. Mówi o takiej stronie naszego Boga, którą wszyscy lubimy. O takiej ciepłej stronie. Bóg jest miłością. To fajnie brzmi, jest miłe, poprawne, zachęcające, nie wywołujące kontrowersji, praktycznie w każdym miejscu poprawne politycznie. Przytaczamy je często w nadziei, że spowoduje, iż człowiek, który ma na bakier z Bogiem albo nie wierzy w Boga, skupi na nim swoją uwagę, nawróci się i uwierzy. Wydaje nam się, że to określenie powinno zrodzić w słuchaczach wiarę i zwrócić ich ku Bogu. Często ludzie wypowiadają to zdanie, ponieważ jest na tyle pojemne, że każdy zmieści tam, co chce. A nawet swojego innego Boga. Bóg jest miłością, mój Bóg jest miłością, twój Bóg jest miłością. Prawda? Bardzo pojemne określenie w ustach wielu. To krótkie stwierdzenie może sugerować, że bez względu na to, jakbyś w danym momencie nie żył, Bóg cię kocha, Bóg cię akceptuje. I po prostu w każdej chwili, kiedy zechcesz, możesz do Niego przyjść. On jest kochającym Ojcem, który cały czas czeka z szeroko otwartymi ramionami. Ale chciałbym zadać nam pytanie, czy Jan, wypowiadając te słowa, to właśnie miał na myśli? W jakim kontekście padły te słowa apostoła Jana i po co je wypowiadał i do kogo? A to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, co miał na myśli. Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zachęcam, abyśmy przeszli szybko do jego Ewangelii, do Ewangelii Jana, do rozdziału 20, a więc tam na końcu tej Ewangelii otwórzmy nasze Biblię i przeczytajmy werset 30. I w tym wersecie apostoł Jan mówi, dlaczego to napisał tę Ewangelię lub został zainspirowany przez Ducha Świętego lub Duch Święty poprowadził go w pisaniu tej Ewangelii. I mówi tak. Wiele innych cudów niż te, które zostały opisane w Ewangelii, uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. A więc mówi, ta Ewangelia nie mówi o wszystkim. Coś wybrałem z tego, co Jezus uczynił. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. A więc apostoł Jan miał jasny cel. Wybrał konkretne wydarzenia z życia Pana Jezusa i były to cuda, które uczynił wobec uczniów, aby uczniowie, czy po prostu, aby ludzie uwierzyli w to, kim On jest naprawdę, a jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, czyli namaszczonym Królem, posłanym przez Boga, tym, na którego czekaliśmy od początku, od pierwszej obietnicy w ogrodzie Eden, gdzie Bóg powiedział, że potomek tej kobiety zdepcze głowę węża. A potem cały czas oczy były zwrócone na tego potomka i może właśnie Ewa myślała, że to będzie Kain. Okazało się, że po prostu zabił brata swego, a potem, kiedy nastał pierwszy król i był nim Saul, okazało się, że to nie jest ten, a później, kiedy był Dawid i wszyscy myśleli, że to jest właśnie on, to nie był ten, a później, kiedy nastał Salomon i był nieskończenie mądry, to nie był ten. I w końcu historia biblijna dociera do osoby Jezusa Chrystusa, bo to jest On. Czyli mamy skupić swoją uwagę na Jezusie, ponieważ On jest posłanym przez Boga, zapowiadanym od początku, namaszczonym Królem do tego, aby Królestwo Boże panowało. I jest powiedziane, i abyście wierząc, co takiego? Mieli żywot w imieniu Jego, czyli abyście wierząc otrzymali w darze, doświadczyli nowego życia, życia wiecznego. Nie w rozumieniu życia w niebie, ale życia wiecznego, czyli tego nowego gatunkowo życia, które jest udziałem wierzących, którzy pokładają swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. A jego kontynuacją oczywiście jest życie wieczne z Bogiem na wieki. Jak napisał Jan, on mówi o tym, że zrobił to po to, aby czytelnicy uwierzyli. Ale jednak w tym celu nie wybrał określenia Bóg jest miłością. Ciekawe. Mamy więc siódemkę Jana w Ewangelii Jana. I chciałbym nas teraz przez to przeprowadzić. Krótko, tylko po prostu wypunktować. Po pierwsze, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i abyśmy wierząc mieli żywot w imieniu Jego, Jan powiedział, napisał, że Jezus powiedział, ja jestem chlebem żywym. I to jest Ewangelia Jana, rozdział 6. Jam jest chleb żywy. Po drugie, jam jest światłością świata. Ewangelia Jana, rozdział 8. Po trzecie, ja jestem dobry pasterz. Ewangelia Jana, rozdział 10. Po czwarte, ja jestem drzwiami dla owiec. Również Jana, rozdział 10. Po piąte, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Rozdział 11. Po szóste, ja jestem droga, prawda i życie. I po siódme, ja jestem krzewem winnym. 7 krótkich i zwięzłych wypowiedzi, których celem jest wzbudzenie wiary, przekonanie, że Jezus jest obiecanym przez Boga Mesjaszem, posłanym po to, abyśmy doświadczyli życia wiecznego. Z tego rodzi się wiara, która leży u podstawy nowego życia, życia wiecznego. I dlatego czytamy tę Ewangelię, rozmyślamy nad nią, aby ta prawda przeniknęła nas, abyśmy uwierzyli Jezusowi, w Niego, i mieli żywot w imieniu Jego. Bardzo ważne. Nie wiem, jak uważacie, jeżeli Jan uznał, że to jest właściwe, to być może my również powinniśmy tak zrobić. Zgodzicie się? Logiczne następstwo. Jan, który znał Pana Jezusa, dzieli się z nami tymi 7 złotymi zdaniami, przekonany, że to wzbudzi wiarę. Skieruje na Jezusa i będzie powodem, czy zaczątkiem, zalążkiem nowego życia w Nim. Dobrze, a teraz wróćmy do pytania, co Jan miał na myśli i dlaczego w ogóle napisał to zdanie Bóg jest miłością. Otwórzmy więc pierwszy list Jana i po prostu spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Równie ważne pytanie jest, jaki efekt chciał uzyskać, pisząc to nauczanie. Na co liczył? Jak zareagują jego odbiorcy? No i kto był tym odbiorcą? To jest również bardzo ważne pytanie. Powstanie pierwszego listu Jana, z którego pochodzi to słowo Bóg jest miłością, datuje się na około 90 rok po Chrystusie. A więc to jest w miarę późno po tym, jak Jezus żył, jak nauczał, jak chodził po tej ziemi. A więc już jest długa perspektywa od tego czasu, którą Jan potrafił uchwycić. List był adresowany do wierzących. I też trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że te słowa są skierowane do dzieci bożych w pierwszej kolejności. Bóg jest miłością. I ten list zawiera ostrzeżenie przed odstępcami podważającymi prawdę o boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. On jest ostrzeżeniem przed zwiedzeniem, które wkrada się lub próbuje wkraść w życie Kościoła. I w liście tym padają właśnie dwa stwierdzenia. Ale pierwsze nie jest wcale Bóg jest miłością. Pierwsze jest jakie? Bóg jest światłością. A dopiero później mamy określenie Bóg jest miłością. I najpierw powinniśmy spojrzeć na to pierwsze, ponieważ to, że Bóg jest miłością, to wynika z tego pierwszego, że jest światłością. I ma do czegoś prowadzić odbiorców, a więc Kościół, a więc ludzi wierzących. Tych, którzy zawierzyli Ewangelii i już jakiś czas idą drogą wiary. Bóg jest światłością. Jan w tych słowach, oczywiście możemy sobie spojrzeć tutaj do pierwszego listu Jana, rozdziału pierwszego, wersety 5 i 10 do 10 na przykład. On akcentuje o sprawiedliwość Bożą i wzywa wierzących do wytrwania w nauce apostolskiej oraz do porzucenia grzesznego stylu życia. To prawie do połowy listu się ta narracja toczy. Bóg jest światłością, czyli jest sprawiedliwy w całym swoim postępowaniu, ale to nie oznacza, że każdemu da po pół, czy każdemu da porówno, tylko to oznacza, że On w swoim postępowaniu bezgrzesznym całkowicie kieruje się zasadami przymierza, jakie z nami zawarł. To oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy, czyli zawarł z nami przymierze w Jezusie Chrystusie i jeżeli my do tego przymierza się stosujemy, pokładamy w tym wiarę, to On postępuje wobec nas sprawiedliwie. Czyli tak, jak obiecał. Między innymi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy i że postępuje sprawiedliwie. Proszę, przeczytajmy więc ten fragment, dobrze? A więc 1 Jana, rozdział 1, wersety od 5 do 9. Proszę, otwórzmy Biblię i przeczytajmy to wspólnie. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. No to gdybyśmy mieli tutaj się na chwilę zatrzymać, to myślę, że każdy z nas intuicyjnie wyczuwa tak. Bóg jest światłością, szatan jest ciemnością. Bóg jest światłością, a więc jest święty i nie ma w nim żadnego grzechu. A szatan od początku jest kłamcą i po prostu wszystko, co robi, jest grzeszne, a więc Bóg to, co robi, jest czyste i święte i ci, którzy się wokół Niego gromadzą, żyją tak samo, a ci, którzy żyją bez Boga, tak naprawdę świadomie lub nie, gromadzą się wokół szatana i żyją zupełnie tak jak on. Tak? Tu jest światłość, a tu jest ciemność. Myślę, że intuicyjnie tak to mniej więcej wyczuwamy. Werset 6. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, prawda? Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc w tej światłości, w tym przymierzu obowiązują zasady przymierza, która brzmi: jeśli żyjesz z Bogiem, jeśli dążysz do świętości, jeśli dążysz do życia przez wiarę, żyjesz przez wiarę, to krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. Ósmy werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I trochę na pierwszy rzut oka w liście Jana można się pogubić, bo z jednej strony Jan mówi, że kto grzeszy, ten jest z szatana, z diabła, ale kto mówi, że nie grzeszy, jest kłamcą. O co Janowi chodzi? No Jan po prostu rozgranicza bardzo wyraźnie życie pomiędzy życiem trwającym w grzechu, a więc takim życiem, które po prostu bezrefleksyjnie cały czas jest życiem utaplanym, umoczonym w grzechu, w wykonaniu wierzących, oraz czyni różnicę pomiędzy życiem wierzących, którym zdarza się upadek, ale generalnie ich pragnieniem i stylem życia jest dążenie do świętości, do sprawiedliwości. Dwa różne style życia. I właśnie o tym mówi tutaj Jan Apostoł. Przymierze, jakie zawarł Bóg w Jezusie Chrystusie, zawierało obietnicę życia wiecznego, czyli jakościowo innego życia, nowe życie, nowy start, życie, które w swoich korzeniach ma pragnienie podobania się Bogu, czynienia tego, co Jemu miłe. I ono mniej więcej wygląda tak według Jana, gdybyśmy sobie spojrzeli do wersetu 8 rozdziału 2, zobaczmy tam. To tylko tak skrótowo powiem, bo to trzeba byłoby się mocno skupić nad listem Jana, a dzisiaj się skupiamy tylko nad tym jednym stwierdzeniem: Bóg jest miłością. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. I to jest to określenie, które pokazuje, jak wygląda życie chrześcijanina. Ciemność ustępuje z każdym krokiem, a światłość prawdziwa już świeci, czyli takie pogłębiające się uświęcenie, które wkracza w nasze życie coraz mocniej. Światłość Boża świeci, a w wyniku tego, że trwamy w społeczności z Jezusem Chrystusem, ciemność z naszego życia ustępuje. Czemu? Ponieważ my nie żyjemy w kłamstwie, nie ukrywamy naszych grzechów, tylko wyznajemy grzechy swoje, bo naszym pragnieniem jest po prostu życie, które podoba się Bogu. I za cel mamy życie wieczne, czyli chcemy prawdziwie żyć nowym życiem. O tym właśnie mówi tutaj Jan Apostoł. Człowiek żyjący w światłości to sprawiedliwy, którego cechują dwie rzeczy. To jest ważne w tym liście. Pozwólcie, że jeszcze to powiem. Po pierwsze, człowiek ten wyznaje prawdę o Ewangelii Jezusa Chrystusa, czy Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. On zna tę Ewangelię, to jest Ewangelia, którą przekazali apostołowie. On się jej wiernie trzyma, niepodatny na nowinki. Przychodzą ludzie, majstrują w tej Ewangelii. Nie, on po prostu zna przesłanie Ewangelii, trzyma się tej Ewangelii i ją wyznaje, ponieważ zdaje sobie sprawę, po drugie, że konsekwencją tego jest przejawiające się w nim życie wieczne, dar życia wiecznego, ponieważ Bóg to życie ofiarował i Bóg to życie wspiera, rozwija w nas, kiedy my pokładamy wiarę w prawdę Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Tak? A więc są takie dwie sfery. I to jest właśnie człowiek sprawiedliwy według Jana. I teraz zobaczcie, są dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wyznaje prawdę Ewangelii, ale żyjesz grzesznym życiem, nie jesteś według Jana sprawiedliwy. No nie jesteś. Jesteś kłamcą. Lub odwrotnie. Dążysz do święcenia, ale nie wyznajesz prawdy Ewangelii, również nie jesteś sprawiedliwy. Czemu? Ponieważ wyznajesz zupełnie inną Ewangelię. I Jan tutaj odnosi się do dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, musisz pokładać ufność w prawdziwej Ewangelii, którą można odnaleźć na kartach Pisma Świętego, na kartach Ewangelii i listów świętego Pawła i nie tylko, po prostu w Nowym Testamencie, ale też i w Starym. I twoim celem powinno być życie wieczne, co przejawia się w bardzo prostej postawie. dążeniu do uświęcenia oraz miłości, i to jest tutaj bardzo ważne, bo właśnie przechodzimy do zdania Bóg jest miłością, miłości do braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. I teraz chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, jak brzmiała ta Ewangelia. To możemy znaleźć w 4 rozdziale, wersety 2 i 3, w 2 rozdziale, wersety od 22 do 23 i 27, w 5 rozdziale, wersety od 11 do 12 oraz w 20 wersecie rozdziału 5. A ja to tylko streszczę. Rdzeniem tej Ewangelii jest to, że Jezus jest Chrystusem, czyli obiecywanym przez Boga Królem, który przyjdzie, aby pokonać wszystkie dzieła diabelskie. Ten Jezus przyszedł w ciele i ofiarował nam żywot wieczny, nam, którzy uwierzyliśmy w Niego. Syn Boży ma w sobie żywot i ofiaruje go tym, którzy wierzą w imię Jego. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jezus Chrystus to Syn Boży i prawdziwy Bóg i życie wieczne, gdzie prawdziwy odnosi się właśnie do Jezusa. On jest tym prawdziwym Bogiem i źródłem życia wiecznego. A więc człowiek wierzący, widząc, kim jest Jezus i wiedząc, po co przyszedł, oczekuje od Niego, ma nadzieję, ma wiarę, przekonanie, że otrzyma życie wieczne, że będzie żył nowym życiem. I nie zawiedzie się, ponieważ faktycznie jest to częścią przymierza. Wyraźnie widać, że żywot mają ci, którzy wyznają prawdziwą Ewangelię, a żywot ten cechuje miłość Boża do Boga i do braci. I właśnie w takim kontekście padają te słowa. I teraz proszę, otwórzmy je. 1 Jana, rozdział 4. Przeczytajmy cały akapit od 7 do 21. 1 Jana 4, od 7 do 21. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Słowa skierowane do uczniów, do wierzących w kontekście między innymi Kościoła, przede wszystkim, w pierwszym rzędzie. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A więc jeżeli trwasz w przymierzu z Bogiem, chodzisz w światłości, jaką sam jest w światłości, naturalną konsekwencją przebywania z Bogiem miłości będzie miłość do innych, tak? To wynika z tych słów. Bóg jest miłością. I tej miłości udziela również nam. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Ja tutaj akcentuję pewną bardzo ważną rzecz. Miłość pierwsza robi krok. Tak jak to Bóg zrobił. Na tym polegała Jego miłość, że On pierwszy posłał swojego Syna za nasze grzechy. A więc miłość robi kroki. Pierwsza. Umiłowani, jeżeli Bóg nas umiłował, myśmy powinni nawzajem się miłować. Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie Jan tutaj zmierza do oczekiwanej reakcji. Czyli jeżeli Bóg nas umiłował i my doświadczyliśmy tej miłości, to my w naturalny sposób powinniśmy kochać się nawzajem. Tak? Tak tutaj jest napisane. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. To oznacza, co Jezus miał na myśli, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Boga nikt nigdy nie widział, ale może patrzeć na nas, którzy doświadczyliśmy Bożej miłości i kochamy tak jak Bóg. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Tu mamy z kolei prawdę Ewangelię, prawdziwą Ewangelię. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Po raz drugi. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Co mówi Jan? Możesz być pewien, że zanim spotkasz się z Bogiem i rozliczysz się z Nim ze swojego życia, to możesz być pewien, że będziesz człowiekiem, który tak jak Bóg będzie kochał Jak Bóg kocha swoje dzieci, tak Bóg będzie, tak ty będziesz kochał swoich braci i swoje siostry. I teraz pomyśl sobie przez chwilę o tych, z którymi masz problem dzisiaj w Kościele. Nie wiem jak wy, ja mam niestety, muszę to wyznać. Nie lubię wszystkich jednakowo. I jest mi z tym źle. Są osoby takie, no, z którymi mam ewidentny problem. Mam problem, nie chodzi o to, że ich nienawidzę, czy coś w tym stylu, tylko po prostu chodzi o to, że mam trudną relację z nimi. I to, co pisze Jan, to on mówi, że zanim staniesz przed obliczem Boga, powinieneś ufać, wierzyć, ale też działać ku temu, żeby to naprawić. Żeby miłować braci i siostry. Że nie powinno być tak, że są jakieś przyschnięte relacje, które sobie darowujemy, po prostu najlepiej ich nie ruszać. Niech sobie każdy żyje po swojej stronie kaplicy i po swojej stronie ławki. Prawda? Tak można, ale Jan mówi to nie tak. Bożej miłości starczy dla wszystkich. Jeżeli jesteś prawdziwie dzieckiem Bożym, to Bóg chce, żebyś uczył się kochać brata i siostrę. I pierwszy robić kroki ku nim, bo Bóg jest miłością. To jest wyzwanie. Uważam, że jest. W miłości nie ma bojaźni. No bo czasami jest tak, że po prostu nie wiemy, jak zacząć tą relację. Boimy się. A wiadomo, co powie? No, co tacy ludzie po prostu, że nie zdąży coś powiedzieć, a już cię rozjadą. Wiadomo, co powie? Albo na przykład, no, boimy się różnych rzeczy. Jakiegoś, nie wiem, skompromitowania tego, że będziemy właśnie podeptani. No, to różnie jest, ale w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc boi się, nie jest doskonały w miłości. A chodzi o to, żeby się doskonalić w miłości. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To przykazanie nam mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Taki jest cel. Po prostu Jan wzywa wierzących. Bóg jest miłością. Zrodziłeś się z Boga. Możesz tak jak On kochać braci i siostry. Niech to się stanie przedmiotem twojej wiary, modlitwy. Zabiegaj o to. Rób pierwsze kroki. Otwórzmy więc jeszcze jedno miejsce. 1 Jana, 3 rozdział, wersety od 4 do 12. Bo Jan ma tylko jedno oczekiwanie, że wierzący odwrócą się od takiej postawy właśnie, od grzechu swojego, odwrócą się. I przedmiotem ich wiary stanie się zabieganie, celem będzie żywot wieczny, aby żyć życiem, które podoba się Bogu, a więc miłować braci i siostry. Przeczytajmy ten akapit dłuższy, ale przeczytajmy, żeby uchwycić. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu, wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy. Grzechu w nim nie ma. On przyszedł po to, aby rozprawić się z tym, co jest grzechem w nas. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A więc również ta relacja z tym czy innym bratem, siostrą może być przedmiotem triumfu Jezusa Chrystusa i uzdrowienia. Bo on na to się objawił, aby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie, ponieważ dziełem diabelskim są zniszczone relacje między braćmi i siostrami. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. Dlaczego go zabił? Ponieważ czynki jego były złe, a uczynki jego brata sprawiedliwe. Przejdźmy więc do krótkiego zastosowania. Uczyń Pismo Święte najwyższym autorytetem w kwestiach wiary w swoim życiu. I niech u jego podstawy będzie prawdziwa Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, którą głoszą apostołowie. Zweryfikuj więc to, w co wierzysz i porównaj. Nie myśl, że Ewangelia, która jest wykrzywiona, a to nie ma znaczenia, jakoś to będzie. Nie. Po prostu Bóg w przymierzu zawarł prawdziwą Ewangelię i skutkiem wiary w nią jest nowe życie. Po drugie, prawda Ewangelii jest taka. Sprawiedliwy to człowiek wyznający prawdę Słowa Bożego, naukę apostolską, której rdzeniem jest to, że Jezus jest Chrystusem, przyszedł w ciele, żywot wieczny jest w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, gdzie prawdziwy odnosi się do Jezusa Chrystusa. Jezus jest prawdziwym Bogiem. Wiara w Ewangelię, po trzecie, będzie skutkowała życiem wiecznym w twoim życiu, w twoim wykonaniu, pod warunkiem, że nie będziesz usprawiedliwiał swojej grzeszności, lecz za cel będziesz miał życie wieczne. Z kim masz problem? W zborze. Z kim masz problem? W kościele. Jaka relacja jest dla ciebie wyzwaniem? Jakiej relacji z różnych powodów nie dotykasz? Bóg w Chrystusie przyszedł zniszczyć wszelkie dzieła diabelskie i uzdrowić również tę relację. Bóg jest miłością. A to znaczy, że ty narodzony z Niego jesteś w stanie kochać każdego brata i siostrę. Wyzwanie jak najbardziej, do którego wzywa nas apostoł Jan. Na zakończenie chciałbym nas zachęcić do tego. Za Janem, skoro Bóg jest miłością, to po prostu weź kartkę i na tej kartce z modlitwą wypisz relacje, które stanowią dla ciebie problem. Zrób to. Nie po to, by to zostawić, tylko po to, by się modlić. Panie, chcę kochać te osoby prawdziwie. Tak jak Ty umiłowałeś mnie. I chcę pierwszy zrobić kroki ku nim. Do tego mnie uzdolniłeś jako swoje dziecko. Amen.